swojej podróży wzdłuż wschodniego wybrzeża Australii, Anka zatrzymała się w Kempsey, niewielkiej mieścinie położonej 350 km na północ od Sydney. Tutaj rozmawia z Markiem Baxterem, byłym nauczycielem i członkiem lokalnego samorządu. Rozmawia o aborygenach, o ich trudnej sytuacji w społeczeństwie zdominowanym przez białych. Dzisiaj druga część tej rozmowy, ale najpierw kilka słów o samym Kempsey.
Mark Baxter zabrał mnie na wycieczkę po Kempsey, ale wycieczkę po okolicach, które przeszły w ręce aborygenów. Pokazał mi tą twarz Australii, której nie widzimy na pocztówkach ani w popularnych miejscach turystycznych. To zaplecze Kempsey, które jest brzydkie, jest przejęte przez ludzi, którzy gdzieś tam sięgają swojego dna. Degeneracja, narkomania, to rewiry, do których policja po zmierzchu nie wjeżdża. To rewiry, w które zasadniczo biali ludzie się nie zapuszczają. To po prostu dzielnica miasta, która wygląda trochę jak ze złego filmu.
Ta sytuacja to efekt między innymi 200 lat życia w świecie, w którym reguły ustalają biali.
And how about the aboriginals? How do they approach these facts from the history?
A jakie aborygeni mają stosunek do historii? Wiele wycierpieli ze strony białych osadników. Nadal mają żal do białych?
They let it go.
There's still a lot of bitterness from the
Jest jeszcze sporo rozgoryczenia, szczególnie wśród starszych pokoleń. Jeszcze do 1975 roku kultywowanie aborygeńskiej kultury czy języka było zakazane przez rząd. Aborygeni musieli się asymilować z białym społeczeństwem. W 1975 weszło w życie prawo o rasowej dyskryminacji. Na jego mocy kultury anglosaska i aborygeńska miały być traktowane jak równe sobie. Od tego czasu kultura aborygeńska zaczęła się odradzać, a młodsze pokolenia uczą się, jak być dumnym ze swoich korzeni. I są dumni? Wielu młodych aborygenów nie wie zbyt wiele o swoich przodkach. Więcej wiedzą o amerykańskich raperach, jak na przykład 50 Cent. To jest straszne i to jest efekt 200 lat działań australijskiego rządu, który traktował ich bardzo źle. Przez pierwsze 100 lat brytyjscy osadnicy twierdzili, że aborygeni to prymitywna kultura, że z czasem wymrą, a zastąpi ich nowoczesne zachodnie społeczeństwo. Przez kolejne 100 lat Brytyjczycy mówili aborygenom, musicie się stać tacy jak my, musicie się zasymilować i zachowywać jak biali. Dlatego historia aborygenów jest bardzo bolesna. Wielu z nich nosi jeszcze w sobie ten gniew. Z kolei młodsze pokolenie jest jakby zawieszone pomiędzy dwiema kulturami. Dawną kulturą aborygeńską, o której nic nie wie, i białym społeczeństwem, w którym ciągle są traktowani inaczej.
Ale tutaj dzieciaki aborygeńskie i białe chodzą razem do szkoły?
Tak, ale wiele z nich pochodzi z rodzin z problemami, z alkoholem czy z narkotykami. A alkohol i narkotyki to efekty bezrobocia. Więc mamy bezrobocie sięgające nawet 3 czy 4 pokoleń wstecz. A do tego ten gniew. I te dzieciaki próbują konkurować w szkole ze swoimi białymi kolegami. Ale jest to dla nich bardzo trudne.
So how do you see the future of aboriginals really?
Jak sądzisz, jaką przyszłość mają przed sobą aborygeni?
Im więcej z nich zdobędzie solidne wykształcenie, tym większa szansa na mądre zarządzanie majątkiem, które jest w ich posiadaniu. Bo teraz tak naprawdę nic nie robią z tą ziemią ani z pieniędzmi.
Czy aborygeni mają jakieś swoje organizacje?
Tak, mają swoje samorządy. Tutaj w dolinie Macleay żyją 3000 aborygenów. Mają swój 10-osobowy samorząd. To taka rada starszych, która dogaduje się z władzami federalnymi co do zarządzania ziemią. Co ciekawe, właśnie w dolinie Macleay aborygeni wystąpili z roszczeniem o prawo do ziemi. Po raz pierwszy od czasu głośnego wyroku w sprawie Mabo kontra Queensland z 1992 roku. W 1992 aborygen Eddie Mabo pozwał australijski rząd do Sądu Najwyższego. Chciał unieważnić ustanowione przez brytyjskich osadników prawo terra nullius. Terra nullius to po łacinie ziemia niczyja, a w tym kontekście niezamieszkana. Tak brytyjscy osadnicy określili Australię w 1788 roku, pomimo tego, że rdzenni mieszkańcy żyli tu już od 50 tysięcy lat. To była jawna arogancja ze strony Brytyjczyków, powiedzieć aborygenom: nie macie prawa do tej ziemi, bo nie budujecie tu domów, nie stawiacie płotów i nie robicie z ziemią tego, co my w Anglii. To była kulturowa arogancja. W każdym razie w 1992 roku Eddie Mabo decyzją Sądu Najwyższego unieważnił pojęcie ziemi niczyjej. To całkowicie zmieniło relacje aborygenów z australijskim rządem. Od tej pory aborygeni nabyli prawo do własnej ziemi, więc dostali swoją ziemię z powrotem. Dostali też pieniądze w ramach rekompensaty za 200 lat złego traktowania. Ale tak jak powiedziałem, potrzeba przedsiębiorców do zarządzania tymi terenami, do tworzenia miejsc pracy dla aborygenów. I to jest wyzwanie obecnie – stworzyć w społeczeństwie klasę przedsiębiorców. I myślę, że to się powoli dzieje, dzięki młodemu pokoleniu. And I think it's happening, slowly happening,
as younger generations come through. Przez mojego rozmówcę poznałam wiele aborygeńskich historii, a także poznałam aborygenów, takich, którzy zupełnie przyjemnie i normalnie funkcjonują w społeczeństwie, takich, którzy przeszli na wiarę katolicką, i także widziałam tych, którzy ciągle błądzą, nie mogąc odnaleźć się we współczesnym świecie. Ta historia zapadnie mi w pamięci i na pewno daje mi dużo do myślenia.
Ale Kempsey to oczywiście tylko jeden z przystanków na drodze do Cairns, bo właśnie tam zmierzamy razem z Anką. Przed nami jeszcze 1700 kilometrów w linii prostej, na północ.